Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Niedawno przez południe Polski przeszła katastrofalna w skutkach powódź. Te wydarzenia pokazały nam, jak trudna, żmudna, ale też niebezpieczna jest praca strażaków. I właśnie o tej pracy strażaków już teraz z moim gościem, którym jest Paweł Florek z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Państwowym Instytucie Badawczym, ale też strażak, ochotnik z OSP w Józefowie. Dzień dobry Paweł, witaj.
Dzień dobry Państwu.
To było marzenie od dzieciństwa, tak jak połowa chłopaków, którzy kiedyś na pewnym etapie życia marzyli, żeby zostać strażakiem?
No chyba tak, dlatego że tata był strażakiem jeszcze wtedy, gdy nie istniała Państwowa Straż Pożarna, a jedynymi zawodowymi strażakami byli kierowcy. Mój tata jest kierowcą zawodowym i był strażakiem, jeździł dużym samochodem marki Tatra przez chyba 9 lat, więc jakoś siłą rzeczy. Poza tym no, mnie trochę nazwisko zobowiązuje, bo patronem jest święty Florian, więc wiele rzeczy się na to złożyło.
No to no nie mogłeś innej drogi wybrać w takim razie. No a co jest takiego, patrząc tak już trochę szerzej w tej pracy strażaków, bo ją też dzielimy i tutaj będziemy rozróżniać na strażaków zawodowców i strażaków ochotników. Swoją drogą to też jest niesamowity fenomen, ochotnicza straż pożarna. Nie wiem, czy w jakimś innym kraju też w taki sposób to jest rozwiązane, gdzie tak dużo osób byłoby zaangażowanych.
No, są gwardie narodowe w różnych państwach, są również strażacy ochotnicy. Zupełnie niedawno byłem na wizycie studyjnej w Straży Pożarnej w Dortmundzie. Tam również jest służba ochotnicza. Natomiast no, Polska jest fenomenem pod tym względem, że jest to scentralizowane. Ochotnicze straże pożarne włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego nadzorowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, więc no jest to wystandaryzowane w skali całego kraju i w każdym z województw ta struktura jest właściwie jednolita. Więc pod tym względem tak, liczebnie również. Jesteśmy na pewno w czołówce, jeżeli chodzi o siłę ratowniczą, w ogóle na świecie, w Europie też.
To jeszcze jedna rzecz, która przyszła mi na myśl, może trochę poza tematem, o którym rozmawiamy, ale też OSP, remizy OSP to jest takie często centrum życia w tych najmniejszych miejscowościach, w wioskach, gdzieś w gminach i wszyscy wiedzą, gdzie to jest. To jest jakieś, nie wiem, miejsce spotkań, miejsce takie, no, którego nie da się ominąć, o którym wszyscy doskonale wiedzą, jak ważną funkcję pełni.
Bardzo często nie ma zbyt wielkiej infrastruktury w takich małych społecznościach lokalnych. Mówi się czasem, że jest zakręt, kościół, sklep, przystanek autobusowy i remiza OSP. I przecież mamy ogromny kraj i ogromną przestrzeń, w której no nie ma takiego dostępu do infrastruktury. Natomiast ludzie żyją, są poddawani różnym wyzwaniom i ta siła ratownicza w postaci strażaków, ratowników jest bardzo potrzebna. Jesteśmy coraz bardziej zmotoryzowani, przemieszczamy się różnego rodzaju środkami transportu. Wypadki drogowe to jest też bardzo i coraz częściej powód naszych interwencji.
Ja zacząłem od tej powodzi. Myślę, że wiele osób, które tak na co dzień nie mają do czynienia, nie mają takiej potrzeby, nie obcują ze strażakami, zobaczyło, przypomniało sobie niejako, jak, czym wy się zajmujecie, jak ważna jest wasza praca. A co takie wydarzenia oznaczają dla strażaków, jak wy do tego podchodzicie? Czy to jest też taka praca, gdzie no, może się nic nie dziać przez długi czas, ale jak już się coś wydarzy, no to wtedy to jest takie stuprocentowe zaangażowanie, często przez wiele godzin.
Często przez wiele dób, bo dosłownie, no, jeżeli chodzi o skalę tego zjawiska, o którym mówimy, czyli powódź, to jest praca przez 24 na dobę, przez parę dni. Ja akurat nie byłem na powodzi, nie zostaliśmy zadysponowani. Myślę, że też w jakiejś części z powodu tego, że trudno było przewidzieć, jak będzie dalej się ta pogoda rozwijała. Są też takie miejsca w okolicach Warszawy, gdzie no, Wisła jest rzeką, ostatnią dziką rzeką Rapy, nieregularną i moglibyśmy być tutaj potrzebni. W każdym bądź razie pamiętam takie działanie też przerażającej siły przyrody na parę dni przed wybuchem wojny w Ukrainie. Tutaj akurat naszą miejscowość Józefów, tuż pod Warszawą w powiecie otwockim, nawiedziła trąba powietrzna i usuwaliśmy te wiatrołomy właściwie przez 4 doby non-stop. A potem nagle informacja o tym, że jest wojna i że takie morze uchodźców zmierza, przekracza polską granicę. Więc przystąpiliśmy właściwie z marszu z tych działań związanych z usuwaniem skutków trąby powietrznej do organizacji tymczasowego punktu pobytu dla uchodźców. No to był tydzień właściwie wytężonej pracy. Ja tutaj w instytucie nie byłem. Szef do mnie zadzwonił, gdy byłem na garażu i zapytał, czy wszystko w porządku i czy można w czymś pomóc. No zdarzają się takie momenty. Myślę, że ta, która niestety doświadczyła południe kraju, również była ogromnym obciążeniem dla wszystkich służb, dla ludności, która tam przede wszystkim zamieszkuje, ale dla służb, w tym dla strażaków również. Znaczy to jest taki poziom adrenaliny wówczas. My nie jesteśmy dla zabawy. To jest poważna profesja, bo zawsze po drugiej stronie równania no, w grę wchodzi ludzkie życie. Więc wszystko jest cacy, dopóki się pucuje samochód, zamiata się garaż, albo nawet na sucho rozmawia się z dziećmi z młodzieżowych drużyn pożarniczych, bo przecież taki zasób około 100 tysięcy to jest porównywalna wartość do ilości harcerzy w Polsce. To są młodzi adepci sztuki pożarniczej, którzy też przychodzą do jednostek, chcą się tego rzemiosła uczyć. To wtedy jest przyjemnie. Natomiast gdy się wyjeżdża do takiego zdarzenia, wszyscy się liczą z tym, że nie wiadomo kiedy wrócą do domu. Po prostu.
Widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo rozmawiamy już od kilku minut o pracy strażaka, a jeszcze ani razu nie pojawił się pożar. Widzisz, pewnie dla kogoś, kto to mówię, no nie ma do czynienia, to taka pierwsza myśl, pierwsze skojarzenie, no to oni tam tylko gaszą te pożary, jest pan, że pożar to wyjeżdżają, no nie ma pożaru, to tam siedzą w tej remizie, no ale ty już wymieniłeś kilka rodzajów działań, w których wy też bierzecie udział. Co to jeszcze jest? Jaki jest, powiedzmy, rozstrzał tych działań czy miejsc, do których wyjeżdżacie, wezwań?
Poza pożarami, klęskami żywiołowymi, to są różnego rodzaju też zdarzenia. No, mamy taką specjalistyczny pion ratownictwa w postaci ratownictwa technicznego. To są wszelkiego rodzaju właśnie wypadki komunikacyjne. No jest ratownictwo chemiczne, wszelkiego rodzaju wypadki związane z uwolnieniem się do środowiska jakichś substancji chemicznych zagrażających życiu, zdrowiu, mieniu. Powiązane z tym jest ratownictwo chemiczne, nuklearne też i biologiczne, tak zwane CBRN. No mamy ratownictwo medyczne. Bardzo często zdarza się, że to straż pożarna jest pierwsza na miejscu zdarzenia i udziela pierwszej pomocy, oczekując na zespół ratownictwa medycznego. Na pewno bardzo mocno doświadczyliśmy pomocy strażaków podczas pandemii, gdzie no, mieliśmy ewidentny zawał w polskim systemie ratownictwa medycznego. Tych karetek było zdecydowanie za mało. I strażacy też byli tutaj bardzo mocno eksploatowani. Pokłosiem tego jest utworzenie przez obecnego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, a wówczas rektora komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, uruchomienia zupełnie nowego kierunku. Dzisiaj to jest Akademia Pożarnicza, ratownictwo medyczne. No jesteśmy taką siłą, która też w tym zakresie tutaj stanowi alternatywę i też no, bardzo często jesteśmy po prostu pierwsi na miejscu zdarzenia. Zanim ta karetka się pojawi, policja i nie ma tutaj chwili do stracenia, trzeba tej pierwszej pomocy udzielić, zabezpieczyć miejsce zdarzenia i przystąpić właśnie do udzielenia pierwszej pomocy. Część ratowników neutralizuje to zagrożenie, część udziela pierwszej pomocy. No, mamy jeszcze oczywiście teraz taką nową kompetencję. Ona jest bardzo też mocno eksponowana w ogóle we wszystkich służbach, ale to jest podyktowane też rozwojem tej technologii, coraz bardziej powszechnym użytkowaniem w ogóle, nie tylko w służbach, mam na myśli bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony. To jest bardzo duże wsparcie dla kierującego działaniami ratowniczymi, jeżeli można z góry podać mu sytuację, obrać najbardziej optymalne drogi dojazdu i w ogóle dać mu taki pogląd właśnie z powietrza na to, jak się sytuacja rozwija w przypadku pożaru lasu, gdzie mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak zmiennie dynamiczny, zmieniający się kierunek wiatru na przykład, który bardzo mocno determinuje rozwój tej sytuacji, no to takie wsparcie właśnie z drona jest bardzo ważną informacją, no i rozwija się teraz też w Państwowej Straży Pożarnej ten obszar, czyli wykorzystania bezzałogowców podczas powodzi na południu kraju, bo były wykorzystywane drony do monitorowania stanu wód i przede wszystkim kondycji wałów. Przecież to ogromna przestrzeń. Nie wszędzie człowiek dojedzie, nie wszędzie dopłynie, ale z dużym prawdopodobieństwem doleci, więc coraz częściej, coraz więcej bezzałogowe statki powietrzne.
Mówisz o tych nowych technologiach i o tym, że bardzo często to też są wypadki komunikacyjne. To zapytam teraz o jedną rzecz, pewnie kontrowersyjną trochę. Myślę, że warto rozwiać wątpliwości dotyczące czegoś, co pewnie będzie się pojawiało coraz częściej. Mam na myśli pożary samochodów elektrycznych. Zmienia się niesamowicie branża motoryzacyjna. Przechodzimy rewolucję tych aut elektrycznych z bateriami. Jest coraz więcej i jeśli pojawia się taka sytuacja, jest jakiś pożar auta elektrycznego, no to zaraz to się staje sprawa medialna. No jak to wygląda w rzeczywistości? Czym to się różni od takiego pożaru auta spalinowego? Jak wygląda gaszenie? Opowiedz proszę o tym.
Jest to bardzo duże wyzwanie. Technologia magazynów energii i baterii wykorzystywanych w różnego rodzaju środkach transportu z napędem elektrycznym w sytuacji zapłonu takiej baterii stanowi ogromne wyzwanie dla każdego strażaka. I wydaje się, że technika czy też doskonalenie taktyki gaszenia pożarów niewiele tutaj wniesie, bo instytut, w którym pracuję, prowadzi badania w tym zakresie. Mamy tutaj laboratoria wybuchowości i spalania, które się specjalizują w tym, żeby materiały łatwopalne jak najskuteczniej gasić, dobierając do tego najbardziej optymalne środki gaśnicze, ale również no, wpływ ma na to taktyka, czyli w jaki sposób będziemy podawać ten środek gaśniczy, w które miejsce, w którym czasie, w jakiej ilości, częstotliwości. Wiele elementów się składa na taką skuteczną akcję ratowniczo-gaśniczą. W przypadku magazynów energii i baterii, w samochodach elektrycznych, w hulajnogach, w rowerach, no jest to ogromne wyzwanie. Okazuje się, że ta technologia tutaj jeszcze ma sporo do zrobienia. Niestety, bez względu na to, zazwyczaj w takim typowym procesie spalania wystarczy odciąć dopływ tlenu, żeby zneutralizować ten proces. W tym przypadku absolutnie to nie pomaga. Były już próby i topienia tych samochodów, i przykrywania ich kocami, czyli fizyczne odcięcie dopływu tlenu powinno nam ten proces zastopować, zneutralizować, zmniejszyć tą reakcję. Tak się nie dzieje. Bateria się dalej pali, w którymś momencie zaczyna wybuchać, no i razi tymi odłamkami, które się palą, całe otoczenie, podpalając je też. Więc jeżeli mamy do czynienia z pożarem samochodu elektrycznego, to z dużym prawdopodobieństwem po pierwsze spali się doszczętnie, a po drugie my już wiemy, że trzeba bronić wszystkiego, co jest naokoło i stanowi to wyzwanie. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy, w którym mam zaszczyt od 10 lat pracować, właśnie opracowało wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej garaży w obiektach budowlanych przeznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. To jest zupełnie nowy zbiór takich dobrych praktyk i zasad przy projektowaniu garaży podziemnych, w których mamy stacje ładowania i w których są zaparkowane samochody elektryczne.
Ale przepraszam, bo takie stacje ładowania można zakładać w garażach już istniejących, nawet takich znacznie starszych, czy na miejscach postojowych, w takich dużych garażach. Czy to oznacza, że tam są, nie ma tych odrębnych przepisów to regulujących, to są ogólne przepisy przeciwpożarnicze, które wtedy nie były dostosowane do tej nowej rzeczywistości?
Prawo się dzisiaj pod tym kątem dynamicznie zmienia i właśnie te wytyczne są najlepszym tego dowodem i przykładem. Ale jeszcze jest poza prawem tak zwana praktyka. No, niestety, jeżeli chodzi o prawodawstwo związane z ochroną przeciwpożarową, wiadomo, że to musi być też dostosowane do kubatury konkretnego obiektu. Każdy obiekt jest inny, jego otoczenie jest inne, więc od każdego przepisu są też tak zwane odstępstwa. Chodzi o to, żeby jednak górę wziął nie koszt ekonomiczny, tylko analiza ryzyka i potencjalne szkody i straty, które mogą z tytułu takiego zagrożenia, jakim jest pożar, wyniknąć. Tak trochę jest w polskiej mentalności. Nie wiem, studiowałem też bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie SWPS, gdzie mamy chyba najlepszych psychologów w kraju i pytałem ich o to, dlaczego Polak mądry po szkodzie? Dlaczego my w tylu obszarach postanawiamy działać dopiero wtedy, gdy już mleko się wylało? I psychologowie twierdzą, że jeżeli w naszym doświadczeniu nie było niczego podobnego do tego zagrożenia, o którym mówimy albo przed którym przestrzegamy, nic podobnego nie zdarzyło się w naszym najbliższym otoczeniu do tej pory, to ranga tego zagrożenia w naszym mniemaniu diametralnie się obniża i prawdopodobieństwo wystąpienia również. W związku z tym nie podejmujemy żadnych działań zaradczych, zapobiegających. Żyjemy w przeświadczeniu, że skoro do tej pory nic się podobnego nie wydarzyło, to z dużym prawdopodobieństwem dalej się nie wydarzy.
No okej, ale mówiąc tak po prostu, no wchodząc teraz w sytuację kogoś, kto mieszka w bloku, ma duży garaż na 100 stanowisk i żeby założyć taką ładowarkę, tę najmniejszą jedenastkę, nie potrzebuje dodatkowej zgody wspólnoty. Musi spełnić kilka kryteriów i może to założyć. Czy ta osoba, czy nie wiem, spółdzielnia, czy wspólnota mieszkaniowa powinny jeszcze coś zrobić dodatkowo, no bo to jest, za moment to będzie totalnie powszechne zjawisko. No u nas, mówisz mądry Polak po szkodzie, no tylko że u nas to jest naprawdę na razie jeszcze niewielki odsetek. Jeśli spojrzymy na choćby Norwegię, gdzie jest 30% nowych samochodów elektrycznych sprzedawanych, czy nawet więcej, no to jakby są kraje, od których możemy się uczyć. Czy tam to jest zupełnie inaczej unormowane, czy u nas jest jakaś samowolka z tym związana, bo to też mnie interesuje z takiego praktycznego wymiaru.
Projekt instalacji, która miałaby zabezpieczać miejsce, w którym jest ładowany samochód elektryczny z ładowarką, powinien spełniać pewne standardy i dobre praktyki i to należy do projektanta. Jest projekt budowlany, jest projekt różnych innych instalacji, jest też projektant zabezpieczeń, technicznych zabezpieczeń w ochronie przeciwpożarowej. Ponieważ jest to zupełnie nowa technologia, no właśnie popełniliśmy takie wytyczne dla projektantów, aby stosowali te dobre praktyki przy projektowaniu technicznych systemów zabezpieczeń i nie tylko koncentrowali się na instalacji tego miejsca i ładowarki, ale również właściwie ją zabezpieczyli. Na terenie Instytutu zapraszam, można przyjechać i zobaczyć. Wybudowaliśmy specjalnie takie miejsce, w którym jest ładowany samochód elektryczny i popełniliśmy tam też zupełnie oryginalne zabezpieczenie w postaci tryskaczy i systemu wczesnego wykrywania z czujkami zadymienia. No generalnie rzecz biorąc, dzisiaj, gdy myślimy o ładowarce, nie myślimy o tym, że dobrze by było zamontować tam na górze czujkę i może jakiś system, który w sytuacji, w której czujka zaalarmuje o zadymieniu, włączy zraszanie, chłodzenie, tak żeby zminimalizować skutki tego procesu fizycznego, zanim ktoś zadzwoni po straż i ta przyjedzie na miejsce i spróbuje już właściwie zneutralizować to zagrożenie. Bardzo polecam na stronach cnbop.pl wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej garaży w obiektach budowlanych przeznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Publikacja świeżutka, bo z 2024 roku. Znajdziecie tam Państwo wszystkie najlepsze praktyki związane z tym, w jaki sposób projektować tego typu miejsca i w jaki sposób je też zgodnie ze sztuką zabezpieczać, żeby zniwelować te zagrożenie i ryzyko. Ale faktycznie mamy nadzieję, że rozwijająca się technologia też zacznie, no przysporzy nam zdecydowanie mniej awaryjnych baterii, które będą ulegały samozapłonowi, bo jest to po prostu zmora i faktycznie im więcej będzie, a to jest naturalne, że będzie nam przybywać użytkowników tego typu środków transportu, no to prawdopodobieństwo, że będzie dochodzić do takich zdarzeń również wprost proporcjonalnie będzie wzrastać. Mamy nadzieję, że producenci magazynów energii i baterii szybciutko przy wykorzystaniu może sztucznej inteligencji dopracują się takiej technologii no mniej zawodnej, mniej awaryjnej pod tym względem. Przestrzegam na pewno, jeżeli mogę skorzystać z okazji. Samochody elektryczne są bardzo popularne, ale jeszcze bardziej popularne stały się hulajnogi. Nie parkujmy ich, szanowni państwo, w domu. Postarajmy się je zostawić w miarę możliwości jak najdalej od miejsc, w których przebywamy, śpimy, mieszkamy. Bardzo często w naszych garażach też jest tak zwany składzik. Mamy tam absolutnie wszystko i to absolutnie wszystko potem się pali. Starajmy się ją zaparkować. Widzicie państwo, że te hulajnogi stoją bez problemu na chodnikach, na dworze. Ta nasza hulajnoga prywatna też powinna tam stać. To na pewno będzie już duże ograniczenie zagrożenia, gdyby się okazało, że coś z tą baterią jest nie tak i uległa samozapłonowi. To taki apel, żeby jej nie parkować przy łóżku, nawet jeżeli syn czy córka ją uwielbiają i lubią na nią popatrzeć, gdy rano wstają, bo ją wczoraj dostali w prezencie. Zostawmy ją na zewnątrz.
No dobrze, a my zostawiamy już temat samochodów hulajnóg. Teraz przejdźmy do jeszcze jednej kontrowersyjnej rzeczy, też bardzo medialnej. Był taki okres sporo pożarów składowisk odpadów. Wspomniałeś o tych różnych rodzajach waszych działań i tutaj zakładam, że ta specyfikacja chemiczna wchodzi do akcji, no bo to mogą być bardzo niebezpieczne potencjalnie rzeczy. Jak wygląda takie, oczywiście ja domyślam się, że każda sprawa jest indywidualna, ale jednak też przyjeżdżając na miejsce w tej pierwszej chwili, sami zwykle nie do końca wiecie, z czym macie do czynienia. Jak wygląda takie gaszenie składowisk odpadów, nie do końca nawet wiedząc, jakiego rodzaju odpady tam są?
Faktycznie jest to zmora. Od kilku lat notujemy podwyższoną ilość tego typu zdarzeń. No wiadomo, że wysypiska śmieci powinny również ewidencjonować to, co jest tam składowane. Problem pojawia się wtedy, jeżeli jest tam składowane coś zupełnie innego niż z dokumentacji wynika, że powinno być składowane. No oczywiście, że jednostki ratownictwa chemicznego, ekologicznego są wyposażone w różnego rodzaju dozymetry, które mają za zadanie na podstawie pobranych próbek i z wód popożarowych, ale również też zadymienia, no spróbować zidentyfikować te substancje, które tam są składowane i które uległy zapłonowi. Jest to za każdym razem trudna sytuacja. Trudna przez wzgląd na zagrożenie, bo ten toksyczny dym, który się wydostaje do atmosfery, stanowi spore zagrożenie dla miejscowej ludności, no ale jest to przede wszystkim też ogromna strata dla środowiska naturalnego. Te wody popożarowe przenikają przez te materiały, które się palą, no i niestety przenikają czasami do wód gruntowych, więc to jest ogromny problem, ogromne wyzwanie. Mam nadzieję, że przepisy z zakresu ochrony środowiska będą zmierzały w tym kierunku, żeby samorządy zwłaszcza, które wydają zgody na tego typu miejsca, w których składuje się te materiały niebezpieczne i śmieci w ogóle, żeby jednak tutaj miały większe wsparcie z poziomu centrali, a centrala, żeby miała też większe możliwości egzekwowania tych różnych zgód, pozwoleń, no żeby jednak tą wolną Amerykankę w jakiś sposób spróbować ukrócić, bo no trudno się też oprzeć wrażeniu, że jest to wręcz działanie no systemowe. Mam wysypisko śmieci, zwożę tam oficjalnie coś tam, w rzeczywistości zupełnie coś innego, co na rynku kosztuje też zdecydowanie więcej. Na papierze wszystko się zgadza, a w którymś momencie, korzystając z takich sprzyjających okoliczności, jak ekstremalna temperatura, przecież teraz co roku w lecie notujemy rekordy, jeżeli chodzi o zwiększoną temperaturę, no nikt się nie zdziwi, że mi się akurat to wysypisko spaliło. Nie są to przypadki jednostkowe. Ja oczywiście mogę prywatnie tutaj wyrażać swój pogląd, ale myślę, że dla naszych słuchaczy no również nosi to znamiona pewnego takiego systemowego działania.
To jeszcze na koniec jedna kwestia, i to też może być twoja prywatna opinia. Co cię najbardziej zaskakuje w może nieświadomości czy niewiedzy ludzi, biorąc pod uwagę obszar oczywiście, w którym się poruszasz, tak mówiąc wprost, jakby oczekiwania, jak ty byś sobie wyobrażał, co ludzie powinni wiedzieć, jak powinni postępować, a no jak jest w rzeczywistości?
Najbardziej mnie zaskakuje to, że 41% Polaków jest przekonanych o tym, że posiada siły nadprzyrodzone i jest w stanie rozpoznać zmysłowo bardzo silnie trującą, bezwonną i bezbarwną w istocie substancję, jaką jest czad, czyli tlenek węgla, który wydziela się w każdej tej sytuacji, w której mamy niedobór powietrza w takim naturalnym procesie spalania. Jeżeli mamy niedostatek tlenu, to wtedy zazwyczaj wydziela się czad, który no ma druzgocące właściwości dla naszego układu odśrodkowego, układu nerwowego, wyłączając po kolei jego poszczególne funkcje. Jest to straszna śmierć, bo śmierć zupełnie świadoma. Siedzimy przed telewizorem i w którymś momencie nie możemy sięgnąć po pilot, nie możemy wstać, nie możemy zadzwonić, nie możemy zawołać pomocy. I to jest na pewno dramatyczna sytuacja. Mamy niestety w Polsce z tym ogromny problem. Od stycznia do 2 października 2024 roku strażacy brali udział w ponad 3200 interwencjach związanych z emisją tlenku węgla, w wyniku których ponad 860 osób uległo podtruciu. Dla mnie to są najwięksi szczęściarze i aż 26 osób już straciło życie. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w ubiegłym tygodniu zainicjował taką akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Ja mam po prostu apel do naszych słuchaczy o to, aby byli się, jeżeli są wśród nich tacy, którzy twierdzą, że są w stanie czad rozpoznać zmysłowo. Pozbądźmy się wreszcie tego mitu, nie da się rozpoznać czadu zmysłowo. Można to zrobić tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu dedykowanego sensora, czujnika. Taka czujka kosztuje 100-120 zł. Ważne, żeby była certyfikowana, bo jest też na rynku cała masa czujkopodobnych produktów, które no, wszystko się zgadza na opakowaniu, poza tym, że nie są badane na okoliczność właśnie badania w atmosferze takiej substancji, wzbudzają się przy okazji tego, że gotujemy coś. Ludzie się denerwują, bo kupią sobie taką najtańszą czujkę, że ich obudziła w środku nocy. Ona ląduje w koszu i już nigdy więcej nie wracają do tematu czujki we własnym mieszkaniu. I to jest błąd kardynalny. Tylko 15% naszych gospodarstw domowych jest wyposażone w taką czujkę i bardzo chciałbym Państwa poprosić, żebyście zastanawiając się, co sprawić teraz na prezent komukolwiek, właśnie sprawili mu taką czujkę. To jest mała inwestycja w duże bezpieczeństwo, 10 lat gwarancji i proszę mi wierzyć, nie jesteśmy w stanie rozpoznać zmysłowo czadu. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe.
To ja dołączam do tego apelu. A o tym, że praca strażaków to nie tylko gaszenie pożarów, opowiadał Paweł Florek z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Państwowym Instytucie Badawczym. Jak słyszeliśmy, strażak OSP Józefów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Wszystkiego bezpiecznego. Do usłyszenia.
Dzięki wielkie. Państwu też dziękuję. Wszystkiego bezpiecznego. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach wideokastów Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemysław Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia.